Hej, dobrze, że jesteś. Właśnie słuchasz bardzo brzydkiego podcastu. Dzień dobry, mili państwo. Wróciłam po festiwalowym tygodniu. Jesteśmy w połowie lipca. Żar leje się z nieba, a moje obserwacje i przemyślenia wprost rozsadzają mi banie. Pomyślałam więc, że to jest wybitnie dobry moment, żeby usiąść przed mikrofonem i trochę wam tu poświergotać o sprawach ważnych i kompletnie nieistotnych. Zatem do dzieła. I zacznę od dupy strony, czyli festiwalu, z którego wróciłam dosłownie kilka dni temu. Niesiona byłam na ten festiwal na skrzydłach takiego powszechnego zachwytu tą formą rozrywki, że wiecie, lato, namioty, ludzie, energia, wolność i tak dalej. Okazało się jednak, że w moim wypadku to się kompletnie nie sprawdziło. Do tego stopnia się nie sprawdziło, że przez kilka pierwszych dni czułam się jak totalny odszczepieniec, bo wszyscy byli happy, a ja nie. No aż wreszcie zaakceptowałam fakt, że ja po prostu nie lubię festiwali. Ja znam to uczucie, kiedy się mówi, że się czegoś nie lubi i ma się przeświadczenie graniczące z pewnością, że człowiek zaraz usłyszy: no ale jak to, jak można nie lubić tego czy tamtego? No nie lubię. Tak naprawdę to ja nie lubię wielu rzeczy, które lubi większość. Nie wiem, dalekich podróży, zakupów, imprez plenerowych, wszelkiej spontaniczności, prezentów, koncertów, niespodzianek, spacerów bez celu, upałów, spotkań powyżej 5 osób. W ogóle to wszystko zabrzmiało jak utwór Mary z Polski, rapowe opowiadanie, nie? Czekajcie, jak to leciało? Nie lubię malkontentów, instagramowych kontentów, blogerek ze słabą dykcją i książek z bajkową fikcją. Zapamiętałam ten fragment, bo sobie pomyślałam, ja nie jestem tą blogerką. No i teraz do tej kolekcji rzeczy, których nie lubię, dołączyły festiwale, które są w zasadzie sumą wszystkich wyżej wymienionych zjawisk. I pewnie zapytacie, jak się zorientowałam dopiero w wieku lat 33. Ano w ten sposób, że ostatni raz na festiwalu, a dokładniej Woodstocku, byłam 13 lat temu. Pod wpływem różnych substancji z wątpliwej jakości winem na czele, więc moje odbieranie świata i bodźców było, mówiąc najdelikatniej, na nieco innym poziomie. Festiwale muzyczne, takie wiecie, namiot, nocne życie, plener, tysiąca ludzi, a w perspektywie kilka dni w tym bałaganie, są zaprzeczeniem wszystkiego, co sprawia, że czuję się komfortowo. Lubię mieć jasne struktury, plan działania rozpisany na najmniejsze podpunkty, ramy od do, granice, cele, zadania. A tu tego nie ma. Oczywiście na upartego można by było, wiecie, zadbać o jakiś grafik, ale to wciąż jest festiwal, tak? Płynna, organiczna forma, zupełnie nieprzewidywalny byt wypełniony atrakcjami, wypełniony do tego stopnia, że ja i mi podobni wpadamy w kompletny bezruch, jakby nas ta wolność paraliżowała. I straszliwie to dziwne, mam tego świadomość, ale już tak mam po prostu. I wiecie co? Powoli chyba przestaję z tą dziwnością walczyć. Po prostu muszę chyba zaakceptować, że taka jestem, bo i nie jestem w stanie się tego oduczyć, bo kiedy próbuję, próbowałam całe niemal życie, to się tylko męczę i kogoś gram. No i po co? Ta moja dziwność nie sprawia, że nie wiem, nie umiem żyć, oddychać, całkiem nieźle sobie radzę, tylko na własnych zasadach i to jest okej. Niemniej festiwale w tej opisanej przeze mnie formule trafiają na długą listę rzeczy lubianych przez ludzi i nielubianych przeze mnie. Mówię o tej formule, bo tak naprawdę wcale nie jest wykluczone, że na slota nie pojedziemy w kolejnym roku. Ale sobie postanowiłam, że po pierwsze namiot jest fajny, ale w głuszy, a nie na polu otoczonym tysiącem innych namiotów. Zatem poszukamy najpewniej jakiejś kwatery, bo wiecie, bardzo mi brakowało kilku momentów w trakcie dnia, kiedy po prostu mogę pobyć sama ze sobą, więc myślę, że możliwość ucięcia sobie drzemki w jakimś pensjonacie, przysłowiowego pogapienia się w ścianę w ciszy będzie idealnym rozwiązaniem. No i nie na 5 dni, to było dla mnie zdecydowanie za dużo. Piątek, sobota, niedziela, git, ale nie więcej. Wspomniałam nie bez powodu o tym potencjalnym powrocie za rok, bo bardzo, bardzo nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że te wszystkie uwagi są skierowane pod adresem slota samego w sobie. A właśnie, bo byliśmy na Slot Art Festival. O tym chyba nie powiedziałam albo nie pamiętam. Zatem byliśmy na slocie i pojechałam tam właściwie na doczepkę do ekipy Marcina, dlatego że jego przyjaciel, a mój serdeczny znajomy, był kierownikiem jednej ze scen i na tej właśnie scenie występowali głównie muzycy ekipy, do której Marcin należy, w tym Marcin również tam sobie występował. A muzyka elektroniczna, ambienty, super wizualizacje, to wszystko się ekstra ze sobą kleiło. Naprawdę ta scena dała radę, podobnie jak dał radę na przykład koncert Asi Nawojskiej. To jest czarownica, mówię wam. Takie ciary na całym ciele, jakie mam za każdym razem, kiedy ląduję na jej występach, nie mam chyba u nikogo, nigdy i nigdzie. No i co? I in general to był naprawdę udany wyjazd, co nie zmienia faktu, że umęczyłam się niewiarygodnie. A jeśli takie zmęczenie się pojawia, to znak, że trzeba albo rzecz przemyśleć po raz kolejny, albo znaleźć dla siebie jakąś inną formę wypoczynku. I tyle. Poza tym mam jeszcze inną obserwację, którą podzieliłam się już z wami na stories, bo Slot Art Festival jest, właśnie nie wiem do końca w jakim procencie i czy taki był zawsze, ale jest festiwalem katolickim. Zdążyłam się żachnąć, kiedy ludzie opowiadali o swoich świadectwach wiary do mikrofonu i jak zespół, który na pierwszy rzut ucha grał heavy metal, w swoje teksty wplatał frazy wielbiące Boga. Jestem z tym okej, chociaż wiecie, że ja to z kościółkiem tak średnio, żeby nie powiedzieć wcale. Warto też dodać tutaj, że ten religijny aspekt nie był jakiś porażający i miażdżący. Widać było wszelką różnorodność na widowni, więc osoby niewierzące też się spokojnie odnajdą na tej imprezie. To tak na marginesie. Niemniej po części to myślę, że to było katolickie. Po części fakt, że wszystko odbywało się w zdesakralizowanym opactwie cysterstwa, bo że po prostu przez pewną przyjętą politykę tej imprezy na tym festiwalu nie było alkoholu. Żadnego. Nie było but z piwem, nie można było własnego alkoholu mieć, ani nawet spożywać go między namiotami. Wszyscy byli trzeźwi, a nawet jeśli ktoś nie był, to nie był też upity w trupa, bo się po prostu nie dało kitrać bez końca. I myślę, że gdyby taka osoba się już bardzo, bardzo pijana gdzieś tam pojawiła, to byłaby z festiwalu po prostu usunięta. I ja powiem wam, nie zauważyłam tego przez pierwsze kilka dni, że nikt nie pije, bo sama nie piję, więc nie miałam tego takiego klasycznego odruchu poszukiwania namiotu z piwem i wycieczek po zaopatrzenie do pierwszego lepszego monopolowego, to na czym się jednak złapałam niemal błyskawicznie, to dziwne wręcz na takich imprezach poczucie bezpieczeństwa. Byłam dosyć samodzielna na tej imprezie, nie miałam potrzeby wszędzie chodzić z Marcinem, nie miałam potrzeby wnikliwie obserwować zachowań tłumu, nie reagowałam strachem, kiedy ktoś do mnie zagadywał i dosłownie dwa dni przed końcem, kiedy szłam sama jak palec o drugiej w nocy przez ciemne pole namiotowe z ręcznikiem i w klapkach, bez telefonu, który zostawiłam w namiocie, to złapałam się na tym, że coś mi nie gra. Przecież nawet w krakowskich klubach, które dobrze znam, do łazienki chodzę z koleżanką, bo się sama boję. A na slocie, wielotysięcznej imprezie, nagle wszędzie chodziłam sama? Bez strachu, że cokolwiek mi się stanie? Nawet mi przez myśl nie przeszło, że wypadałoby się bać przez całe 5 dni. I wędrując w tej ciemności dotarło do mnie, że to wszystko przez brak alkoholu właśnie. Że ja tak naprawdę, oczywiście z małymi wyjątkami, ale tak naprawdę nie boję się ludzi, tylko pijanych ludzi. Przez te 5 dni miałam coś na kształt symulacji trzeźwego świata i to był naprawdę cudowny świat. Wcale nie było nudno. Imprezy trwały do rana, nikt się nie wstydził tańczyć, śmiać, zagadywać. Nikt się też nie bał, że zaraz dostanie w pysk, zostanie dotknięty wbrew swojej woli, okradziony, wyzwany itd., itd. Mówię o tym nie bez przyczyny, bo jeszcze kilka lat temu, kiedy słyszałam o trzeźwych imprezach, to wywracałam oczami, bo kojarzyły mi się z takim oazowym klimatem, wiecie, tańcem w kółeczku i sztucznymi uśmiechami. Myślałam, że bez alkoholu wszystko traci swój pazur, że jest takie mniej, kurde, nie mam dobrego słowa po polsku, że nie jest edgy, że wiecie, że żeby się bawić, trzeba się zniszczyć i sponiewierać i wtedy można dopiero mówić, że się naprawdę bawiłeś. To jest kompletna bzdura. Jedyna różnica jest taka, że się nie boisz. I wiecie, doszłam do takiego trochę strasznego wniosku, że ludzie wcale nie są aż tacy źli i przerażający. Że to używki powodują, że stajemy się przemocowi, durni, bezmyślni. Co za tym idzie, zaczęłam docierać do konkluzji, ile nieszczęść, złych wspomnień, tragedii można byłoby uniknąć, gdyby tej substancji po prostu nie było. W ogóle zauważyłam, że się w ostatnim czasie mocno zradykalizowałam w kwestii alkoholu. Bo tak naprawdę jeszcze pół roku temu dodałabym do tego mojego wywodu na zakończenie coś w stylu: oczywiście alkohol pity z rozwagą, albo oczywiście mówię o sobie, ja nie umiem pić, ale jeśli ktoś potrafi, albo wszystko jest dla ludzi. Ale już tego nie dodam, to już jest wbrew mnie, wbrew mojej prawdzie. Alkohol to trucizna, kropka. Jest niepotrzebny, jest kompletnie, kurwa, niepotrzebny. Rakotwórczy okropnie wpływa na organizm w każdej ilości i w dupie mam, że się przyjęło myśleć inaczej. Byłam tam. Byłam w stanie sobie choćby spod ziemi wyciągnąć kontrargument do badań naukowych. Alkohol jest rakotwórczy? A co w dzisiejszych czasach nie jest? Każda ilość alkoholu jest szkodliwa? Ale przecież lekarze zalecają kieliszek wina dziennie, albo w syropach też jest alkohol. Piwo jest dobre na nerki, wino na krążenie, wódka na żołądek i tak dalej, i tak dalej. Można by było całą książkę wypełnić takimi różnymi złotymi myślami, które mają na celu wyłącznie usprawiedliwić to, że chlejemy na potęgę od wieków. I okej, macie pełne prawo się ze mną nie zgadzać, tak samo jak ja mam pełne prawo nie zgadzać się z wami. Ja będę ten temat wałkować, czy się to komuś podoba, czy nie, bo im więcej czytam i słucham, tym do mroczniejszych wniosków dochodzę i dotarłam już do tego punktu, że w tej chwili nie mogę już zawrócić. Będę o tym mówić. Tu jednak postawię kropkę. Wezmę głęboki wdech i wydech i przejdę do dalszej części mojego pogaduszkowego odcinka. Na terapię zaczęłam chodzić. Właściwie to nie chodzę, tylko się łączę przez internet, bo w rezultacie znalazłam terapeutkę online, chyba z Wrocławia, ale nie dam sobie ręki uciąć. Misja znalezienia terapeuty stacjonarnie mnie przerosła, bo albo osoby, którymi byłam zainteresowana, miały już zamknięte zapisy na ileś tam miesięcy do przodu, albo brały po 300 zł, a sorry, tyle za 50 minut po prostu nie mam. Ciężko mi cokolwiek powiedzieć tak naprawdę o rezultatach tych moich spotkań, bo przede mną dopiero trzecie spotkanie, ale muszę stwierdzić, że już sam fakt wygadania się komuś bez strachu przed oceną jest fantastyczną sprawą. Poza tym już na tym bardzo, bardzo wczesnym etapie dochodzę do pewnych nieco posępnych wniosków na temat samej siebie, więc czekam z zapartym tchem na rozwinięcie tej historii, bo mam wrażenie, że nie jestem do końca tym, kim zakładałam, że jestem przez całe życie, w pewnym sensie. Ale może o tym kiedy indziej. W ogóle jaki cliffhanger. Od razu zaznaczam, tu nie chodzi o diagnozę jakiegoś zaburzenia, tylko po prostu dochodzę do wniosku, że być może nie jestem tak dobra i altruistyczna, jak mi się wydaje. Może nikt nie jest tak naprawdę? Nie wiem, nie chcę tego tematu ciągnąć, bo to bez sensu, zatem odkładamy go na półkę, ale wrócę do niego, bo dużo swojej uwagi ostatnio poświęcam zagadnieniom związanym z byciem dobrym, z altruizmem, z robieniem dobrych uczynków i tej całej rzekomej bezinteresowności, którą się lubimy po plecach poklepywać. Jesteśmy niezwykle ciekawym gatunkiem, wiecie? No ale na tę chwilę może wystarczy. Na wuja w ogóle opowiadam o rzeczach, o których nie chcę opowiadać, bez sensu. Dobra, może to wytnę. Dalej. A dalej polecajki, których trochę mam, więc przedłużać nie będę. Jeszcze tylko dodam dla nowych słuchaczy, że polecajki to jest drugi segment odcinka pogaduszkowego, w którym dzielę się z wami moimi odkryciami miesiąca, które i wy możecie zobaczyć, posłuchać, zrobić czy kupić. A dzisiaj mam dwie polecajki filmowe, jedną YouTube'ową i polecajkę kulinarną. I nie wiem teraz od czego zacząć. A dobra, zacznę od filmów. Pierwszym z nich jest film Piosenka o miłości. Chyba na Netflixie widzieliśmy. I to nie jest ten polski film o tym samym tytule, tylko produkcja amerykańska w reżyserii Maxa Walkera Silvermana. To jest takie typowe, mam na to określenie nawet, to jest takie typowe kino festiwalowe, chodzi mi o festiwale filmowe tym razem, czyli kino niezależne, bardzo powolna, duszna atmosfera, niewiele się dzieje, ujęcia są bardzo naturalistyczne, obsadę można policzyć na palcach jednej ręki, ale jednocześnie jest w tym coś takiego, co sprawia, że te obrazy w tobie zostają I tak się wydarzyło również w tym przypadku. Historia opowiada o dojrzałej kobiecie, która przyjechała kamperem na kompletne pustkowie, bo właśnie tam umówiła się listownie ze swoją miłością z dawnych lat. I tyle w zasadzie mogę wam powiedzieć na temat samej fabuły, dlatego że jest dosyć prosta, a ja chciałabym, żebyście mieli jakąś frajdę z tego seansu i żebyście jednak mieli jakąś niepewność. Straszliwie mi się ten film spodobał, przede wszystkim ze względu na główną aktorkę Dale Dickey, pewnie spartaczyłam wymowę jak tylko się dało, przepraszam, która bardzo dużo wygrała po prostu ciszą, milczeniem, pewnymi emocjami wymalowanymi na twarzy w takich dosłownie mikromimice. To było bardzo dobrze, bardzo precyzyjnie wszystko zagrane. Ja taką grę bardzo, bardzo lubię. Jak już jesteśmy przy twarzy, to Faye, czyli główna postać, jest dosyć dojrzałą kobietą. Na jej twarzy widzimy dużo zmarszczek. I powiem wam, że sama złapałam się w pierwszym momencie na takim szoku, że jak to widzę taką twarz na ekranie? Co jest tak durnowatą reakcją, że sama siebie zawstydziłam. Z drugiej strony, jakby na to nie patrzeć, popkultura przyzwyczaiła nas do twarzy gładkich, młodych albo dobrze naciągniętych. I tu spotykamy się z czymś zgoła innym i z każdą kolejną minutą ja osobiście patrzyłam na tę dojrzałą kobietę z coraz większym zachwytem i uwielbieniem. I ona była tam bardzo, bardzo potrzebna, ta dojrzałość fizyczna, bo stanowiła kontrast do takiej lekkości, wręcz młodzieńczości głównej bohaterki, co nasuwa inną moją obserwację, że to nie jest tak, że jak się przekroczy pewną granicę wieku, to jak za dotknięciem magicznej różdżki człowiek przestaje marzyć, że zupełnie zatraca w sobie wewnętrzne dziecko, chęć poznawania świata, potrzebę kochania, potrzebę cielesności, że wewnątrz tak naprawdę nie zmieniamy się tak bardzo, że wciąż mamy w sobie tego zakochanego nastolatka, zupełnie jak Faye z filmu Piosenka o miłości. Serdecznie polecam. I zupełnie przypadkiem zostajemy w tej samej kategorii, tylko gatunek filmowy nam się zmienia, bo tym razem mowa o dokumencie. Boylesque to polski film dokumentalny opowiadający o najstarszej polskiej drag queen Luli La Polaka, czyli Andrzeju Szwanie. Bardzo wam polecam tę produkcję, nie tylko ze względu na fenomenalne zdjęcia, pięknie opowiedzianą, bardzo słodko-gorzką historię, ale też po to, żeby przestać się bać przemijającego czasu, bo pan Andrzej tak naprawdę nie ma lat 85, tylko 18. Jest w nim więcej energii, chęci do życia, chęci kochania, odkrywania, niż w większości z nas razem wziętych. I w ten sposób powstał film o jesieni życia wypełniony tak młodzieńczą energią, że przechodzi ona na widza i napełnia nas potrzebą działania. Nie wiem, przynajmniej ja tak miałam. Do tego wszystko odbywa się gdzieś na granicy światów, świata warszawskich emerytów i społeczności queerowej, która raczej należy do osób młodszych. Kocham, kocham i jeszcze raz kocham ten świetnie uchwycony kontrast. Polecam wam ten film. Dużo śmiechu, wzruszeń. No i to jest kolejna produkcja, która zostanie z wami na długo, jeśli nie na zawsze. I teraz wybór, bo mam jeden przepis i jeden kanał na YouTubie. I nie wiem od czego zacząć, ale może jeśli mowa o kontrastach, to sobie przetniemy te moje rozważania natury egzystencjalnej chińskim makaronem, słuchajcie. Bo stworzyłam danie. W zasadzie nie ja je stworzyłam, ale zmodyfikowałam po swojemu. Jest to danie, które jest moim nowym comfort food. Będziecie do niego potrzebowali makaronu azjatyckiego i używam celowo takiego mglistego określenia, bo tak naprawdę możecie sobie zrobić do tego udon, jakiś makaron ryżowy, a i takiej zupki chińskiej ujdzie wedle uznania. Poza tym potrzebujecie warzyw, również wedle uznania. Ja dodaję paprykę, ostrą paprykę, cebulę i grzyby. Zwykle są to biedne pieczarki, ja bardzo lubię pieczarki. No i wedle uznania tofu, kurczak, ale równie dobrze możecie zostać przy samych warzywach, bo najważniejszy tutaj jest sos. I tu znowu nie powiem wam w jakich proporcjach, bo ja to wszystko robię na oko, więc możemy uznać, że to też jest wszystko kwestia waszych kulinarnych preferencji, preferencji. Czy chcecie, żeby sos był bardziej słony, czy bardziej kremowo-orzechowy. Wszystko zależy od Was. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć tylko tyle, że to ciężko spartolić, więc eksperymentujcie. Zatem w rondelku rozpuszczam około łyżki cukru trzcinowego z odrobiną wody. Dodaję do tego ocet ryżowy. Tutaj odrobinkę dosłownie tego octu ryżowego. Sos sojowy i pastę tahini. I tutaj możecie się bawić tymi proporcjami, czy chcecie bardziej słony, wtedy sos sojowy, czy więcej pasty tahini, wtedy będzie bardziej orzechowy w swoim smaku. No i ja dodaję jeszcze do tego ostrą paprykę w proszku. Tutaj też możecie to sobie doprawiać wedle uznania w oparciu o zestawy tych takich przypraw bardziej do dań azjatyckich. Mieszamy to, mieszamy. Musi mieć taką gęstą konsystencję, no i trzeba oczywiście uważać, żeby tego nie spalić, bo wiadomo, że im gęstsza ciecz w rondelku, tym łatwiej można sobie taką rzecz przypalić zawczasu. I jak już mamy to sosiwko, wtedy wlewamy do wcześniej ugotowanego makaronu dorzuconego do łoka z wcześniej przysmażonymi składnikami warzywno-mięsnymi. No i później to sobie jeszcze posypujecie na przykład sezamem. Ja lubię dodać do tego drobno posiekany szczypiorek i to jest kurde przepyszne. W ogóle całkiem niedawno dopiero odkryłam pastę tahini. To jest cudo. Ja nie wiem, ja nie rozumiem, dlaczego wcześniej nie było tego w mojej lodówce. Polecam. Proste, idiotoodporne. Jak mi się udało, to każdemu z Was się uda. Oczywiście ten mój mniej więcej na oku przepis podam Wam również w opisie tego odcinka. Jejku, mam wrażenie, że to było tak chaotyczne, że nic nie zrozumieliście. No ale generalnie przepisy w formie audio są jakimś dziwnym tworem. Nieważne, lecimy dalej. Na koniec kanał na YouTubie, o którym opowiadałam już na instagramowym live'ie, czyli Peter Santanello. Większej filozofii tu nie ma. Gość jeździ po Stanach i rozmawia z ludźmi należącymi do różnych środowisk. Od nowojorskich milionerów po ludzi w kryzysie bezdomności na plażach Los Angeles. I to jest ultra ciekawa sprawa. Ja generalnie kocham obserwować ludzi. Kocham dostrzegać te różnice i przepuszczać je przez pryzmat własnych wyborów i bardzo często, kiedy to robię, to dochodzę do wniosku, że niezależnie od szerokości geograficznej, statusu społecznego, płci, jesteśmy tak naprawdę dokładnie z tej samej gliny. Sam kanał lubię dlatego, że jego prowadzący jest takim normalnym typem, żadnego gwiazdorzenia pomimo dużych zasięgów i w jego zachowaniu nie ma nic dystansującego, przez co ludzie szybko się przed nim otwierają, są szczerzy i nie starają się na potrzeby kamery nikogo udawać. To jest bardzo, bardzo cenne, więc jeśli tak jak ja lubicie gapić się na ludzi i poznawać środowiska dotąd Wam nieznane, to bardzo dobry adres. Peter Santanello. Oczywiście wszystkie linki podrzucę Wam w opisie. I co? I to już jest koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się dobrze słuchało, mi gadało się wyśmienicie. Słyszymy się już niebawem, a tymczasem uciekam. Pa!